Od personel WC do Wojciech Cejrowski. Temat, tekst do przeczytania na antenie. Szefie, niech szef przeczyta proszę na żywo na antenie prośbę do subskrybentów o włączenie powiadomień, a do słuchaczy prośbę o subskrybowanie. Wiem, że szef nie wie, o co chodzi, a ja tu widzę w bebechach YouTube'a, że tylko co piąty subskrybent dostaje powiadomienia o nowych filmach, no i większość słuchaczy nie jest nawet zasubskrybowana. Proszę, żeby szef powiedział, że są Państwo na kanale Wojciecha Cejrowskiego i że subskrypcja jest darmowa oraz że zachęcamy do włączenia powiadomień za pomocą dzwoneczka. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku tam na dole maila. Przykładowy tekst do przeczytania jest w załączniku tam na dole maila, gdzie jest taki mały spinacz. Dziękuję, dobrego dnia szefie. PS. Wizytę u proktologa udało mi się umówić dla szefa na wtorek na godzinę 9.
Studio Dziki Zachód.
I wyobraź sobie,
co ci teraz opowiedzieć?
Siedzę przed Dworem Polskim, ja ci coś powiem. Przechodzą tutaj słuchacze i pozdrawiają Wojciecha Cejrowskiego, więc cię pozdrawiam od słuchaczy we Wrocławiu. Od słuchaczek.
Tak, a ja ci wiszę jedno piwo, czy coś takiego. Już nie pamiętam, ale mam zapisane na kartce, bo ktoś chyba przyniósł piwo i powiedział, żebym wypił ze Skowrońskim albo coś w tym podobnego. Ale to muszę do Polski przyjechać, nie będziemy pili przez internet.
Nie będziemy pili przez internet. A kiedy przyjeżdżasz do Polski?
5 października chyba, bo cały czas liczę na to, że obecny carat pozwoli utrzymać teatry w otwarciu na jesieni, chociaż straszą kolejną falą, czyli przyznają się, że ich poprzednie działania wszystkie były nieskuteczne i pewnie znowu zamkną. No ale łudzę się, że targi książki w Krakowie w tym roku się odbędą i zrobię wtedy występ w Krakowie i 10 innych występów w Polsce w kluczowych punktach. No tak się szykuję do tego. Ale jeszcze nic nie mam zabukowane, bo w teatrach wszyscy mówią: panie tam, zamknie znowu Morawiecki, zamknie nas.
Nie zamknie. Premier jest szlachetny i nikogo nie zamyka. Jestem ciekawy, czy o takich manewrach...
No jak nikogo nie zamyka, jak biznesy zamyka? No przecież był lockdown i popadało trochę firm, a tarcze... Teraz wymyślono coś kolejnego. Rząd przyjął pakiet dotyczący podatków z Polskiego Ładu i chwalą się, że skorzysta na tym 18 milionów Polaków. No to jak weźmiesz kalkulator, to wyliczysz sobie, że 20 milionów Polaków straci. Bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, więc jak zmienia coś w podatkach, a jednocześnie nie zmniejsza wydatków własnych. Bo gdyby zmniejszył własne wydatki i jednocześnie zmniejszył podatki, no to można by stwierdzić, że nikt nie straci. Natomiast jeżeli podatki...
Ale jak ma zmniejszyć podatki, skoro ma przed... Ja tego nie widzę, nie widziałem, ale słyszałem o tym, że w Warszawie przed kancelarią premiera jest białe miasteczko i medycy domagają się pewnie słusznie podwyżek płac, ratownicy medyczni, lekarze, reformy służby zdrowia. Ktoś tam policzył, ile to setek milionów albo ile to miliardów ma kosztować. No to co ma zrobić biedny premier? No co ma zrobić?
Bardzo proste rozwiązanie jest. Bardzo proste. Wyprowadza Morawiecki do tego białego miasteczka, wyprowadza na smyczy, na czworakach ministra finansów. No to oni uciszyli się, bo patrzą, że minister finansów na czworakach na smyczy jest prowadzony przez premiera. Czyli coś się będzie działo. Uciszyli się, przestali w te garki wszystkie tłuc i wyzywać i nie rzucają jajami przez chwilę. I w tym momencie premier mówi: wstań i powiedz, co ci kazałem zrobić. I minister finansów mówi: żebyście mieli więcej forsy w portfelu, to niniejszym obniżyłem podatki dla wszystkich Polaków o połowę i policzcie sobie sami, że jak podatku zapłacicie o połowę, to dostajecie więcej w kieszeni wam zostaje, czyli nie muszę wam dawać podwyżki, bo dostajecie więcej forsy za pomocą obniżenia podatków. I już! i sprawa załatwiona. A potem jest rzeczą premiera i ministra finansów przy następnej wojnie o budżet w parlamencie obronić to, co jako władza wykonawcza wolno im wprowadzić z dnia na dzień od ręki. Więc mogliby obniżyć podatki wszystkim Polakom i mielibyśmy z głowy problem.
Ale gdyby
i miasteczko
to było
by się
proste.
Zwinęło, szybko by polecieli do pracy po więcej pieniędzy. Gdyby to było takie proste...
No to czemu tylko Wojciech Cejrowski i nie wiem czy jeszcze, ale do niedawna przynajmniej Janusz Korwin-Mikke, jak nie spał, to mówił.
Nie, jest więcej. No to są teoretycy i nobliści z ekonomii, którzy pisali takie książki od lat. Pojawiają się przeróżne nazwiska, że jest i Keynes, i jest Friedman. I tam i oni się kłócą, się dwie teorie. I w ekonomii zawsze się kłóciły dwie teorie. Lewactwo chciało podwyższać podatki i dawać więcej świadczeń. Czyli obniżymy wam pensję, bo jak rosną podatki, to do ręki pensji, ale za to damy ci zasiłek, będziesz naszym niewolnikiem, będziesz stał w kolejce po zasiłek. Dzieli rządź, bo nie wszystkim damy zasiłek. 18 milionów skorzysta, ale 20 milionów straci. Na Polskim Ładzie i na reformie podatków. No to jest lewicowe myślenie, a prawicowe myślenie jest takie, wszystkim obniżymy podatki, a rząd nie będzie wypłacał tysięcy różnych świadczeń, bo to jest marnowanie pieniędzy. Żeby te świadczenia wypisać, przerobić i tak dalej. I jeszcze zwalniamy urzędników, bo brakuje rąk do pracy przy zbieraniu pożyczek, więc zwalniamy 10 tysięcy urzędników państwowych. Oni se mogą protestować w nieskończoność, ale naród by się cieszył, jakby urzędnicy zniknęły
razem
z przepisami.
Zrobię krótką sondę, ale jedno pytanie o podatki, nie o politykę. No dobrze, poczekaj, spróbuję zrobić krótką sondę. Zapytam się, czy jest pan za obniżeniem podatków?
Tak.
Czy jest pan za obniżeniem podatków?
Jak najbardziej.
Ale nie byłoby bezpłatnych tych rozmaitych rzeczy, takich jak służba zdrowia.
Za obniżeniem, nie likwidacją. Według mnie wszyscy powinni płacić 10%, tak jak kiedyś było 10% i to byłoby najbardziej uczciwe.
A dlaczego pana zdaniem tak się nie dzieje?
No dlaczego? Bogaci są zbyt biedni, dlatego tak się nie dzieje.
Czyli jest interes, dobrze. 2-0, tak? Poczekaj, może będzie ktoś, kto wcale nie jest jeszcze. Dwa pytania zadam, nie wiem, czy panowie odpowiedzą. Panowie, jedno krótkie pytanie. Czy jest pan za obniżeniem podatków?
Nie mówimy po polsku.
O, nie mówicie po polsku. No to dobrze, albo źle.
Co tu robicie?
Przepraszam, tylko... A widzisz, jest tak, że tutaj nikt nie mówi po polsku, a może państwo mówią po polsku. Dzień dobry.
Hello.
A widzisz, jak czuję się, jak byłbym w Ameryce. O, tu pan mówi po polsku na pewno, ale nie odpowie na pytanie. Przepraszam, jedno pytanie. Czy jest pan za, czy obniżeniem podatków?
Nie mam ochoty gadać.
Nie mam ochoty gadać. No, 2-0 pozostało i co? Jeszcze kogoś
zapytać?
Ale
coś powiedział, że nie ma ochoty gadać, powiedział, bo jakbym nie miał ochoty gadać, to bym nie gadał, tylko bym poszedł.
To prawda. Bo
czyli kłamczuszek, to w zasadzie był kłamczuszek.
Ale za to z wąsem starszy pan mógł nie mieć ochoty mówić. Nie wiem, czy tutaj panie odpowiedzą na pytanie o podatki, czy też nie. Jedno pytanie mogę zadać? O, panie też nie mówią po polsku, więc widzisz, ilu tutaj turystów przyjeżdża do Wrocławia. Teraz się dopiero zorientowaliśmy, że żyjemy wśród ludzi mówiących inaczej. Tutaj panowie trzej podziwiają. Czy pan mówi po polsku? O, to fajnie, bo to jest ciekawe spotkać kogoś, kto mówi po polsku na wrocławskim rynku. Czy jest pan za obniżeniem podatków?
Myślę, że każdy chciałby płacić mniejsze podatki, aczkolwiek wiąże się to zawsze kij ma dwa końce. Ale oczywiście tak, powinniśmy na pewno nie podwyższać podatków, które mamy dzisiaj.
Tam panowie powiedzieli, że każdy powinien płacić 10%, taka była dziesięcina. Czy w takim ustroju, gdzie płacimy 10% podatków, chciałby pan żyć?
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo to zależy pewnie od tego, też ile zarabiamy.
To jest...
10% dla każdego, rozumiem, tak?
Każdy płaci 10% i państwo sobie rządzi tymi 10%. Nie mamy w takim razie bezpłatnej służby zdrowia, czy z paru rzeczy rezygnujemy. Z socjalu rezygnujemy. Zrezygnował pan z socjalu?
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Każdy powinien pracować na siebie i myślę, że gdyby każdy nie dostawał socjalu, na pewno miałby większą motywację do tego, żeby pracować. A druga sprawa, wystarczyłoby po prostu zamiast 460 siedzących posłów w Sejmie, mieć ich po prostu 60. Myślę, że to by wystarczyło tak samo i w Senacie, i w wielu innych sytuacjach, gdzie jesteśmy bardzo, mamy ogrom ilości ludzi pracujących w urzędach, którzy tak naprawdę są tylko po to, żeby siedzieli, a nie pracowali.
Czyli w biurokratyczne państwo udało nam się zbudować, państwo...
Bardzo. Bardzo biurokratyczne. Myślimy, że jesteśmy jednym chyba z guru, jeżeli chodzi o biurokrację w naszym państwie.
No dobrze, pan głosował, ja głosowałem, pan tego nie chce, ja tego nie chcę. Wojciech Cejrowski, który jest w studio Dziki Zachód, tego nie chce i słucha tego, co mówimy na wrocławskim rynku w Arizonie. To jak to się stało, że się tak nie stało, jak my chcemy?
No, chyba nikt nie zna na to odpowiedzi, no ale powiem tak, 30% czy 20% ludzi jest, myślę, że na tyle inteligentnych, że wiedzą, co to jest ekonomia w Polsce, no to niestety ciężko nam jest przemówić do 80%, którzy jeżeli usłyszą, że coś dostaną, to myślą, że coś dostaną, nie myśląc o tym, że jeżeli państwo coś chce nam coś dać, no to musi zabrać dwa razy tyle, żeby nam to dać, bo musi się nakarmić.
Ale tak, ja tak sobie myślę, gdyby taką sondę prowadzić wśród rolników, to oni by odpowiedzieli tak samo jak pan i tak samo jak Wojciech Cejrowski.
Tak, myślę, że każdy pomału zaczyna otwierać oczy na to, co się dzieje tutaj.
Ale czy nie jest za późno?
Mam nadzieję, że nie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No i co? Arizona się cieszy. Wojciech Cejrowski się uśmiecha. Wygrałeś.
Tak, szach i mat, ale to nie ja wygrałem, tylko ja podaję zdroworozsądkowe tezy, które są politycznie niepoprawne dzisiaj. Bardzo mała grupa ludzi zarządza tym, co nazywasz polityczną poprawnością. Wąska grupa polityków, w społeczeństwie ich jest niewielu. Ja nie wiem, czy 1% to są politycy. I do tego media głównego nurtu, bo są jakieś sporadyczne media, które propagują trochę inne idee. No i jak jesteśmy poza strefą zdrowego rozsądku w polityce i w mediach, no to naród słyszy tylko jeden rodzaj argumentu, a nawet nie argumentu słyszy, że pakiet dotyczący podatków z Polskiego Ładu skorzysta na nim 18 milionów Polaków. Tylko tyle słyszymy. I nie podrywa się dziennikarz żaden, bo on jest po tej samej stronie, co wypowiadający te słowa polityk i nie podrywa się dziennikarz zadając pytanie, a to w takim razie 20 milionów straci, bo pan nie produkuje pieniędzy, tylko pan zabiera jednym, żeby drugim dać. I co pan na to, panie Morawiecki? Nikt się nie podrywa z tym pytaniem.
A nie, bo ty liczysz do 38, a tu liczy się nie do 38, tylko do 20 paru, bo tyle osób efektywnie pracuje, więc w związku z powyższym twoja matematyka w tym wypadku jest zawodna.
Oni powiedzieli, nieprawda, oni nie powiedzieli, że skorzysta na tym 18 milionów Polaków zatrudnionych i zarabiających, tylko oni wzięli właśnie z całej puli. Czyli obniżymy podatki jakiemuś ojcu, który ma dwójkę dzieci i żonę w domu. No to liczymy, że 4 osoby skorzystały na tym obniżeniu podatków. Oni tak to policzyli, oni z całej populacji się pochwalili, że 18 milionów Polaków skorzysta. Gdyby od tego odcedzić osoby niezarabiające, to ta liczba by gorzej wyglądała. I w związku z tym oni zrobili 18 milionów niezatrudnionych. Bo jakby 18 milionów zatrudnionych skorzystało, to w zasadzie wszyscy skorzystaliśmy na obniżeniu podatków z Polskiego Ładu. To z tej samej serii prezes NBP, mój ulubieniec ostatnio, który moim zdaniem kompletnie się nie zna na ekonomii, albo jest cynikiem.
Profesorem, panie profesorze.
No to się nie zna na praktykach ekonomii, tylko na teorii. I optuje za jedną teorią. Teraz zaczął się usprawiedliwiać. Otóż informacja z TVP1. Świat walczy z inflacją. Taki tytuł tej informacji. Prezes NBP mówi, to nie jest kwestia lokalnej polityki, ta inflacja. Podniesienie stóp procentowych, które ja mógłbym zrobić, prezes NBP, nie obniżyłoby kosztów ani w ogóle niczego. I teraz się chwalić zaczyna. Ceny w USA też rosną. I w tym samym tempie, co u nas. Inflacja w Polsce i w USA ponad 5% w obu krajach równo. To ma być jakiś argument, że jesteśmy równo z Ameryką, ale w złym. No to jest propaganda, bo jak człowiek słyszy, że no w Polsce jest tak samo jak w Ameryce, no to sobie myśli, to dobrze. Gdy tymczasem w Niemczech inflacja jest poniżej 4%. Do Niemiec się tym razem nie odniósł, bo byśmy źle wyglądali, tylko do Ameryki się odniósł. I teraz prezes NBP mówi, przyczyną tejże inflacji jest polityka transformacji energetycznej Brukseli. Czyli te klimatyczne wszystkie cuda, wiatraczki, inne cuda. No to skoro prezes NBP zna przyczynę inflacji i uważa, że inflacja jest niedobra, to czemu się nie weźmie za przyczynę? Czemu nie walczy ze zjawiskiem, które generuje inflację? Czyli czemu nie walczy z transformacją energetyczną Brukseli?
Bo,
amen.
No bo to nie jest kompetencja prezesa Narodowego Banku Polskiego. Prezes Narodowego
jest.
Banku Polskiego nie walczy z wiatrakami, tylko kto inny walczył z wiatrakami? Nie jest. Nie
jego
jest.
Kompetencją nie jest to powiedzieć głośno. Jego kompetencją jest dokończyć zdanie. Jego kompetencją jest stanąć w opozycji do rządu i powiedzieć, jako prezes NBP mówię wam, że przyczyną inflacji jest polityka transformacji energetycznej Brukseli i to leży poza moimi wewnętrznymi kompetencjami, poza NBP, ale jako prezes NBP mówię wam, co macie zrobić. Zakwestionować transformację energetyczną, nie robić tego w Polsce, bo to jest przyczyna inflacji i pogorszenia się życia Polaków. Gdyby to powiedziała, mógłby w mediach publicznie i gdyby to powtarzał wielokrotnie i premierowi w twarz na jakimś spotkaniu pod kamerami, gdyby to powiedział, to okazałoby się, że to jest w jego kompetencji przynajmniej ogłosić.
Przyjdzie taki dzień, kiedy Federalna Rezerwa zacznie walczyć z inflacją w Ameryce, podniesie stopy procentowe i wtedy zacznie się prawdziwa zabawa z kryzysem gospodarczym na całym świecie, a na razie wszyscy chowają głowę w piasek, bo nie chcą, żeby to się stało jutro, bo wiedzą, że mają do tego narzędzia, żeby to zrobić, ale nie chcą i nie mogą, czy nie mogą
moim
na razie
zdaniem
tego
nie
zrobić.
Moim zdaniem obniżanie czy podnoszenie stóp procentowych to nie jest walka z inflacją. Walkę z inflacją robi się za pomocą wzmagania produkcji. Czyli mamy, tak jak mówił jeden z tych gości, ostatni chyba, z którym prowadziłeś rozmowę na temat podatków, więcej osób powinno ruszyć do pracy. Gdybyśmy wytwarzali więcej dóbr, to by ceny spadły. Więc
ale
nie walczy się
patrzysz,
za pomocą...
Ale jak patrzysz na stopę bezrobocia, dzisiaj był starosta powiatu wrocławskiego gościem. Bezrobocie na poziomie 1,1%. Więc wszyscy pracują, jak pracują, to znaczy, że wytwarzają jakieś dobra. I teraz
no
tak, jak mówisz o tym, że, ale jak mówisz o tym, że należy więcej wytwarzać, to tak mówisz jak premier Morawiecki. Tylko kto i za jakie pieniądze i jak ma zainwestować i jak ma zacząć wytwarzać i co ma w tym świecie, tym technologicznym świecie zacząć wytwarzać, bo to nie chodzi o sadzenie, proste sadzenie ziemniaków czy remontowanie
chodzi
chodników.
Również o to. Ale chodzi również o ziemniaki i o remontowanie chodników. Chodzi moim zdaniem o wytwarzanie najprostszych dóbr, które zaczęliśmy delegować do Chin. Chodzi o uwolnienie się od hegemona chińskiego. I premier Morawiecki właśnie akurat dobrze powiedział, że powinniśmy więcej produkować, tylko powinien umożliwić więcej produkowanie. Czyli nie robić lockdownów i obniżać podatki. Nie dociążać tych jeszcze, którzy pracują.
Ale ten lockdown to już daruj premierowi. To się stało, już się nie odstanie.
No jak się nie odstanie? Przecież to decyzje władzy polskiej. Czechy, Słowacja, Węgry, Włochy już mają czwartą falę pandemii. Żadna ze szczepionek nie daje pewności. No to po co szczepić? A odporność maleje z czasem, po szczepionce. Firmy farmaceutyczne rozważają wprowadzenie pakietów kolejnych, że z grypą i ze wszystkim. Nikt nie mówi z premierem na czele o odporności naturalnej po przechorowaniu.
No dobrze, ale to twój prezydent Biden wprowadza jakieś obowiązkowe szczepienia dla wielkich korporacji, a w Polsce politycy deklarują od prezydenta do ministra sprawiedliwości. Nie będzie obowiązkowych szczepień, bo to jest prawo człowieka do tego, żeby się, wolność człowieka, żeby się zaszczepić albo nie zaszczepiać.
To proponuję popatrzeć w tej sytuacji, kiedy oni mówią w Polsce, że nie będzie przymusu szczepień. Proponuję patrzeć na mojego prezydenta Bidena. Co mówił miesiąc temu, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu. Co mówiła Kamala Harris, co mówiła kampania wyborcza 9 miesięcy temu, zanim wygrał wybory. Jest wiele wypowiedzi, w których mówił, że nigdy nie wprowadzi przymusowych szczepień, bo ciało należy do właściciela ciała i nie wolno przymuszać, wolno tylko przekonywać. No więc ci nasi mówią to samo, co Biden mówił pół roku temu.
Czyli zaczną a dzisiaj mówić Biden co śpiewa innego za pół roku.
Nie, zaczną za miesiąc mówić co innego. No, stwierdzenie, że zaszczepionych trzeba bronić przed zachorowaniem, przymuszając niezaszczepionych do szczepień, no to jest postawienie pod znakiem zapytania ważności szczepionki. Szczepionka ma dać odporność. Jeżeli zaszczepionych trzeba bronić przed niezaszczepionymi, to znaczy, że ta szczepionka jest do niczego. Ale nikt tego nie analizuje logicznie. Nikt nie wspomina też o tych, którzy uzyskali również w Polsce po przechorowaniu odporność, najlepszą ze wszystkich znanych nam, lepszą od szczepionkowej, odporność po przechorowaniu, naturalną odporność, która się utrzymuje dłużej niż odporność szczepionkowa. Na razie cały czas obserwujemy tych, którzy przechorowali w początkowym okresie. I teraz powinniśmy zachęcać do chorowania na COVID tych, którzy są zdrowi. Młodych byków, facetów w średnim wieku, którzy nie mają cukrzycy, otyłości, innych takich rzeczy. Te grupy, które nie są zagrożone śmiercią, powinniśmy zachęcać do, w cudzysłowie, zaszczepienia się za pomocą przechorowania. Jakiś drobny katarek, grypka, 3 dni na zwolnieniu, przechorowałem COVID, mam przeciwciała, jestem lepiej zabezpieczony niż od szczepionki. W ogóle nie ma o tym gadki. Tylko o czwartej fali, o tym, że trzeba wbijać
igłę. To ja
igły,
zachęcam.
Nie, wielokrotne igły, wielokrotne. Miały być 2 dawki, teraz już 3. A teraz co pół roku kolejna, bo szczepionka nie działa.
A teraz zachęcam cię do tego, żebyś puścił piosenkę w eter Radia Wnet.
A proszę bardzo, puszczę. Znowu knajpiana pod nogę.
Studio Dziki Zachód.
I tak, chodząc po rynku w Krakowie, ktoś mnie dogonił. To jest architekt, który słucha i Radia Wnet, i studia Dziki Zachód. I teraz nie tyle, co porozmawia z Wojciechem Cejrowskim, bo nie ma słuchawek, ale może coś do Wojciecha Cejrowskiego powiedzieć.
Serdecznie pana pozdrawiam, Michał Puchalski z tej strony. Ja nawet ostatnio maila do pana wysłałem, pan mnie na tego maila odpisał, za co bardzo panu dziękuję i ja chciałem jeszcze raz to samo, co tam już panu pisałem, powiedzieć, że jestem wielkim pana fanem, poglądy są mi bardzo bliskie i bardzo niestety współcześnie jako te niechciane uznawane, a jakby po prostu jest mi to bardzo, bardzo bliskie na sercu, co pan robi, co pan mówi i bardzo pana pozdrawiam serdecznie.
Czyli pan też jest za obniżeniem podatków?
To jest mój pierwszy postulat i pierwsza myśl, którą mam, jak się budzę w głowie, żeby podatki były niższe niż są.
I ma pan swoich faworytów na scenie politycznej?
Tak, konfederaci. Także to są moi idolowie, tak? Obecni.
Architekt rynek wrocławski, Wojciech Cejrowski, Rancho,
tak,
dom w
Arizonie. Pamiętam nawet z maila wizualizację, które pan architekt wykonał. Komuś zrobił, amerykańskiemu architektowi, wizualizację domu, który tamten narysował, a nie umiał zrobić tego w 3D i dostałem zdjęcia nieistniejącego domu, tak zrobione, że wyglądają jak istniejące, i pozazdrościłem, bo lepszy od mojego. Taką długą miał werandę wzdłuż całej długości tego domu, tam pewnie jak tramwaj trochę wygląda, czyli pokoje w amfiladzie, jak w pałacu jakimś, i wzdłuż całego tego domu z południowo-wschodnią wystawą coś w rodzaju werandy pod lekkim daszkiem. Bardzo piękna rzecz. Pozazdrościłem i się zastanawiam, czy takiego nie chcę nie postawić domu. Tylko gdzie, dzisiaj jest pytanie. A w sprawie podatków...
Bardzo dziękuję, bo słyszałem państwu, tak tutaj...
Tak mów. Panie profesorze.
Słucham. Myślałem, że pan architekt coś chce powiedzieć.
Pan architekt chciał coś powiedzieć, to teraz powie pan architekt.
Ja chciałem tylko podziękować, bo słyszałem strzępki pana słów, że panu się podobało bardzo, co jest dla mnie zaszczytem słyszeć. Jeżeli tylko nam się uda jako przedsiębiorca z przedsiębiorcą kiedyś współpracować, to byłbym z tego bardzo zadowolony.
A co jest zaszczytem, panie profesorze? Dolina.
Co jest zaszczytem, no, jest dolina, tak. Natomiast pomyślałem sobie, że może ja powinienem granicę przesunąć w sprawie podatków, bo w momencie, kiedy wszyscy postulujemy 10%, to władza wprowadza 40%. To ja w takim razie muszę głosić teraz tezę, że jestem nie za obniżeniem podatków, tylko za likwidacją podatków wszelkich. I może to spowoduje, że ostatecznie na zasadzie kompromisu z ekstremizmem likwidacja podatków, one wylądują na poziomie 10%. Trzeba przeciągnąć strunę i otóż jest wiele krajów na kuli ziemskiej należących do ONZ-u, czyli w zasadzie cywilizowanych, w których podatki wynoszą zero. Istnieją takie państwa, da się to zrobić. Podatki nie zawsze istniały. Mówienie o tym, że no zawsze były, zawsze muszą być, zawsze był las i zawsze będzie las. Nieprawda, nie zawsze był las.
Nie,
no co,
no,
chciałeś
nie zawsze.
Dorzucić?
A, nie, chciałem coś dorzucić, bo to nie jest słuchacz, ale może coś do ciebie powie. Potrafimy zrobić, żeby powiedział?
No. Franek.
Kto?
Franek,
jest akcja, zrozum, jest akcja. Teraz specjalnie dla pana Wojciecha do Arizony. No powiedz coś. No powiedz. Franiu, powiedz. Powiedz, Franiu, no nie wstydź się, Franiu, powiedz, no proszę, powiedz, Franiu. No.
Franek to było kiedyś, ja Frankowi powiem, Franek to było kiedyś takie fajne imię.
Uwaga.
Franek to było kiedyś Franek. Bardzo fajne imię, moje ulubione imię to było kiedyś Franek, natomiast słyszałeś od kilku lat, tak słyszałem, już teraz imię Franek pasuje właśnie do tego zwierzęcia, które szczeka. Bardziej. Jeszcze się bronię tym, że Frank Sinatra był i jak jak słyszę imię Franciszek, to zawsze sobie w głowie, żeby się nie złościć, przestawiam na Frank Sinatra i moje myśli odpływają wtedy w pozytywną stronę.
No nie, jest jeszcze Franek Żyła, realizator w radiu Wnet, bardzo sympatyczny. Pan architekt słucha tego, co mówimy, a co na deser dzisiaj powiemy, panie profesorze?
Proszę pana, to o 5 milionów dolarów napisałem list do FBI. I powinni mi wypłacić w zasadzie, chyba że jest konkurencja jakaś. Otóż FBI wydało list gończy za niejakim Hakkanim. To jest terrorysta talibski. I ten list gończy obowiązuje i za wskazanie miejsca przebywania niejakiego Hakkani FBI oferuje 5 milionów dolarów. Napisałem do nich list, żeby mi wypłacili i podałem im informację, że on jest w Pałacu Prezydenckim plus w budynkach rządowych przylegających w Kabulu, gdyż jest szefem MSW rządu talibów. I czekam, czy mi FBI przelew zrobi.
Czekaj, tatko, czekaj.
No, list gończy mówi wyraźnie, za wskazanie miejsca, w którym przebywa. Miejsca, które da się określić i wysadzić w powietrze, oferujemy 5 milionów dolarów. No to napisałem do nich, gdzie przebywa Hakkani. I mogą tam bombę puścić i rozwalić, jak będą obrady rządu talibskiego, to można wypuścić odpowiednio większego drona i rozwalić ich wszystkich naraz. I 5 milionów powinno wylądować w mojej kieszeni.
Myślę, że talibowie nie dojrzeli do tego, żeby mieszkać w pałacach, a jeśli mieszkają w pałacach, to znaczy, że mają gwarancję, że żadna bomba im na głowę nie spadnie.
Ale oni nie chodzi o to, czy mieszkają, czy nie mieszkają, tylko urzędują i są transmisje telewizyjne talibskiej telewizji, które pokazują... Tam się rozgościli przy biurku prezydenta, który jak 200 milionów dolarów wywoził, ten prezydent Afganistanu, którego ustanowili Amerykanie, to jakiś profesorek uniwersytetu w Ameryce, jego syn już jest Amerykanin, wzięli profesorka, to a propos tytułu profesor na domknięcie tej audycji, wzięli profesorka, żeby zarządzał państwem w stanie wojny. No i tenże, jak uciekał z Afganistanu, to 200 milionów dolarów zabierał ze sobą w gotówce. I uwaga, część mu się nie zmieściła do helikoptera i porzucił część tej forsy na lotnisku, z którego się ewakuował. To bardzo się państwu spodoba. Po prostu nie wlazło. Helikopter by się nie podniósł do góry albo nie byłoby miejsca dla uciekiniera. W związku z tym część tych 200 milionów zostawił na pasie startowym helikoptera. Dziękuję państwu za uwagę, bo wybija godzina.
Ale ona może wybijać. Dzisiaj jest dzień nadzwyczajny, bo dzień z Wrocławia, więc nikt się na nas nie obrazi, jak troszeczkę dłużej porozmawiamy, bo to tłumaczy, dlaczego tylu Afgańczyków znalazło się na tym lotnisku. Większość chciała uciec przed talibami, ale może niektórzy dowiedzieli się o tej zostawionej części przez uciekającego prezydenta.
Nie, to tam jego ochroniarze pewnie, którzy go doprowadzili do helikoptera, sobie zgarnęli te paczki pieniędzy i polecieli następnym. Nikt tego nie filmował z tych, którzy brali forsę, więc nie wiemy, kto to zebrał. I nawet nie wiem, czy on z tego lotniska w Kabulu startował. Czy może z jakiegoś innego, mniejszego, bo helikopter to nie musi z lotniska. No ale tak czy owak, zabawna informacja, czyż nie?
To oczywiście pękamy z tego powodu ze śmiechu, a na koniec możemy teraz jeszcze jedną piosenkę ze studia Dziki Zachód na pewno zagrać, żegnając się już czule. Następna audycja będzie z ulicy Piotrkowskiej, więc przygotuj się na wycieczkę po Łodzi.
To się przygotowuje, bo powiedziałeś, że żegnamy się czule. No i piosenka jest a propos, zupełnie dziwnie się zdarzyło. Otóż pewien Marek w Teksasie żegnał się czule z 19 pannami, kiedy wyjeżdżał, a jak wrócił, no to chciał odwiedzić je i może z 19, 13 zostało. Żegnał się z nimi czule, okazało się, że wszystkie już są w czułych objęciach innych gości. Bye!
Bye!